Tu Radio Kraków Kultura.
A dzisiaj, szanowni państwo, moim i państwa gościem jest profesor Piotr Sułkowski, dyrektor Opery Krakowskiej. Kłaniam się. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
No i spotykamy się w dobrym momencie. Przed nami letni festiwal Opery Krakowskiej, 25. edycja tego festiwalu, więc no, radość, bo to jest takie wydarzenie w roku kalendarzowym, do którego mam wrażenie i publiczność się przyzwyczaiła i też szansa na wgląd w repertuar, co się dzieje w operze.
Tak, i to jest taki moment, gdzie faktycznie możemy celebrować no już praktycznie w tym roku podwójny jubileusz, bo też 70-lecie naszego powstania Opery Krakowskiej. Te główne uroczystości dopiero będą jakby z początkiem przyszłego sezonu, ale tak się do tego trochę już przygotowujemy i ta jubileuszowa edycja faktycznie festiwalu już nas tak rozkręca do świętowania. A jak widzimy, pogoda na razie nas rozpieszcza bardzo, więc tym bardziej się cieszymy, że będziemy mogli wychodzić poza budynek i będziemy mogli pokazywać nasze i koncerty, i naszych artystów, a i również nasze spektakle w różnych miejscach, nie tylko w gmachu Opery Krakowskiej. Co bardzo chętnie robimy, bardzo chętnie też jest odbierane przez naszą publiczność, ale i również przez, jak wiemy, już tłumnie odwiedzających nas melomanów czy widzów, a wiele już było zapytań, jakie spektakle czy jakie koncerty będziemy w jakich miejscach pokazywać. Tak więc cieszymy się, że to oczekiwanie faktycznie będziemy mogli spełnić.
Tak, to zaraz przyjrzymy się temu repertuarowi, a będziemy dość długo się przyglądać i wyczerpująco, ale może najpierw od tych lokalizacji wyjdziemy, bo ten wątek już się pojawił. Rzeczywiście, kiedy robi się cieplej, to nie bacząc na to, że w naszym klimacie dzisiaj nagle może się zrobić zimno, to jednak się cieszymy i od razu lawinowo w Krakowie przybywa tych plenerowych rzeczy, więc i tutaj letni festiwal opery, ale czasem całkiem niedaleko się będzie przenosił, na drugą stronę ulicy wręcz, prawda?
Tak, to znaczy wiadomo jest, tak jak pani redaktor powiedziała, że ta nasza pogoda jest kapryśna czasami i nawet możemy planować, a potem przyjdzie jakaś chmurka i nam zburzy te nasze wielkie plany. No ale tak jest, ten klimat to już jest nasza codzienność.
I to jest wpisane w organizację festiwalu.
I staramy się też, jak tylko możemy, jakby to przewidzieć. I tak więc, jak tutaj pani mówiła, bo myślę, że mówi o ogrodzie botanicznym, który faktycznie jest bardzo niedaleko, to mamy zaplanowane dwa wieczory. I również też je tak planujemy, że gdyby co mam nadzieję się nie wydarzy, ale nie wiem, trafilibyśmy w jakiś fatalny tydzień, gdzie nie jesteśmy w stanie wyczekać, załóżmy, deszczu, albo nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z tym, że, co zresztą w zeszłym roku też się zdarzyło, że było jakieś oberwanie chmury i no to po prostu, no ani dla artystów, ani dla publiczności to nie jest wtedy miły wieczór. Zaplanowaliśmy tak, żeby jeśli wcześniej będziemy wiedzieć, że taki wieczór niestety nam się nie uda, przeniesiemy cały spektakl do Opery Krakowskiej, czyli będzie można naprawdę go obejrzeć, nikt nie straci czasu, chociaż to nie będzie pachnący i piękny krajobraz, który w tym czasie na pewno w Ogrodzie Botanicznym się zdarza. Niemniej jednak tam chcemy przedstawić Hrabinę Maricę, cały spektakl operetkowy tym razem, nie galę, co też przeniesie nas w niezwykłe inne przestrzenie takie. No, myślę, że każdy, który ten spektakl tam przeżyje, będzie go pamiętał na wiele, wiele miesięcy, bo nie będziemy zdradzać wszystkich niespodzianek, które planujemy właśnie podczas tego spektaklu, ale na pewno będzie wyjątkowy, a to już się wydarzy w połowie czerwca, bo 14 i 16 czerwca właśnie będziemy zapraszać wszystkich do Ogrodu Botanicznego. I mam ogromną nadzieję, że obydwa te dni będą dla nas łaskawe, jeśli chodzi o pogodę.
Czyli taki wyjazd do tego Varaždin.
Tak, to znaczy właśnie przeniesiemy się.
To się dzieje przecież całkiem niedawno. Widziałam to przedstawienie gdzieś na peryferiach trochę.
Tak,
prawda?
A poza tym myślę, że faktycznie już w czerwcu, no może jeszcze w tym naszym, chociaż jest tak ciepło, że może już zaczną dojrzewać winogrona i będą
może
banany.
Tak być, niestety.
Tak. Więc będziemy oprócz tego mogli jeszcze zobaczyć i te owoce, które będą koło nas kwitły.
Tak, już zaraz wracamy na Wawel i tak dalej. Niemniej ważne jest, żeby powiedzieć, że ten festiwal rozpięty jest właściwie od 10 maja do 13 lipca, więc to jest też, to jest właściwie taki no, cały repertuar festiwalu.
Tak, to znaczy, no, oczywiście moglibyśmy, jak to w wielu pomysłach festiwalowych, albo to bardzo ścisnąć i pokazać to skondensowane w kilka dni, wymieniając i walcząc z każdego dnia z technicznymi zmianami, ale myślę, że dla bardzo wielu i naszych tu melomanów krakowskich czy z Małopolski, jakby rozciągnięcie tego w czasie daje większą możliwość też zaplanowania sobie różnych rzeczy. Tak więc oprócz oczywiście rzeczy, które specjalnie dedykujemy i będziemy pokazywać w innej przestrzeni niż Opera Krakowska, też staramy się zaprosić podczas tego festiwalu na nasze regularne spektakle, które będą też wykonywane w Operze Krakowskiej. Zaczniemy od, tak jak tu pani redaktor mówi, już w ten weekend, bo 10-11 maja. I tu zapraszamy na produkcję, która jest z naszego poprzedniego sezonu, bo to jest Loteria na mężów, ale dość długo niegrana i wiemy, że wiele osób ją wyczekuje. Ja całkiem niedawno rozmawiałem też z kilkoma dyrektorami oper spoza naszego kraju i oni są niezwykle ciekawi tej...
No, nazwisko jednak
tak, no,
całkiem
to Szymanowski.
Niezłe.
Nigdzie tego indziej nie można zobaczyć i posłuchać, jak tylko w Krakowie. I wiele osób właśnie mówiło, specjalnie przyjedziemy, chcemy to zobaczyć, jak to jest zrobione. I, no i są chętni do zapraszania nas w różne miejsca, szczególnie właśnie w tym okresie letnim, bo tych festiwali letnich odbywa się bardzo wiele nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. I takie spektakle właśnie no, bardzo wyjątkowe, które nie można zobaczyć tak w regularnych repertuarach innych teatrów, są ciekawostką. I ten Szymanowski właśnie na początek staramy się pokazać. Naprawdę wszystkich zapraszam, kto tylko nie widział albo nie miał możliwości przyjechania do nas na spektakle właśnie Karola Szymanowskiego, żeby wybrać się na ten jeden czy drugi wieczór, bo no, przyniesiemy Państwa w świetną zabawę, a z drugiej strony no, poznacie Szymanowskiego od kompletnie innej strony.
Właśnie. Ja bym chwilę jeszcze się zatrzymała właśnie przy tym przedstawieniu, bo ono ma krótką, mówię o wystawianiu, historię, ale jest już dosyć skomplikowana. No i Kraków tutaj dzierży te palmy pierwszeństwa. Właśnie. Wydawałoby się, że utwór, który jest niekompletny, no bo w zasadzie
zaginęło libretto.
Zaginęło libretto i to jest poważna sprawa. Na szczęście nie zaginęła muzyka i to jest, jeśli proszę mnie skorygować, ale to jest chyba drugie dopiero wystawienie.
Tak.
I oba w Krakowie.
Obydwa w Krakowie i jeszcze cieszę się, że przy pierwszym i przy drugim brałem udział.
Tak. No,
bo faktycznie w 2006-2007 roku, gdy wspólnie z panem Opalskim, żeśmy realizowali pierwszą wersję tego spektaklu i wtedy tak naprawdę taką osobą niezwykle ważną była pani Chylińska, która no, o Karolu Szymanowskim wie wszystko. I wspólnie żeśmy siedzieli bardzo wiele wieczorów, żeby się zastanowić, w jaki sposób przedstawić ten spektakl, który tak naprawdę też nie był uporządkowany, jeśli chodzi o kolejność muzyczną,
no
bo
tak.
To były numery, które były jakby wyrwane i odzyskane bez żadnej kolejności. Jak one miały być poukładane w całość, trudno było powiedzieć. Nie wynikało bardzo często, jaka była chronologia tych numerów. Tak, no wiadomo, że niektóre finały jakby dało się przewidzieć, że one podsumowują. Uwertura, no też można było przewidzieć, że było na początku, ale co było po kolei, trudno. I tutaj
właściwie taka praktyka jak z muzyką współczesną, prawda, tak. Awangardową, że właściwie bardzo wiele jest po stronie twórcy, odtwórcy, niemniej trochę bardziej.
Ale wtedy podjął się tego uporządkowania pan Graniczewski, który powiedział, napiszę do tego łączące całą historię. I faktycznie umieściliśmy to wówczas jako bardziej wspomnienie na strychu, że to jest wspomnienie wnuczek, które o tym opowiadają, prawda, znajdują jakieś rzeczy. I ta historia była bardziej taka wspominkowa, taka, że sięgaliśmy po tego Szymanowskiego jakby z jakiejś innej historii, która się wówczas wydarzyła. A teraz podeszliśmy do tego w sposób, żeby napisać tą historię kompletnie inaczej. I to się udało. To są dwa z tą samą muzyką, z tymi samymi utworami, kompletnie dwie inne historie.
A jednak...
Można by powiedzieć dwa inne utwory. Tam to się udało nagrać, było to zarejestrowane na DVD, czyli do tego możemy sięgnąć, a ten spektakl można po prostu posłuchać na żywo. I dla koneserów, którzy mogą zobaczyć jedną i drugą przedstawienie, to są ten sam kompozytor, ten sam pomysł muzyczny i kompletnie dwie historie. Jak w trochę filmie, że historia potrafi być pokazana kompletnie w inny sposób.
To znaczy, nie jest to miejsce i czas, żebyśmy państwu opowiadali, ale mówiąc krótko, się znajdziemy w Ameryce i to na początku wieku, więc...
Przepiękne stroje.
No właśnie.
Fantastyczne, śmieszne historie, które są tak zaśpiewane, jak i powiedziane. Naprawdę znakomita komedia, która dzisiaj... No sam tytuł, który mówi Loteria na mężów, prawda, która wydarza się właśnie z początku poprzedniego wieku i no i jak o tym mówię, to się uśmiecham. Naprawdę jest to dla każdego przede wszystkim. Wcale nie trzeba być przygotowanym muzycznie do tego, żeby odebrać tą operetkę w sposób taki naprawdę niezwykle świeży, niezwykle radosny i żeby ona dała dużo do myślenia, bo ma mnóstwo też takich no, życiowych pomysłów, które okazują się takie dla każdego takim drogowskazem.
A muzycznie ile Karola Szymanowskiego, twórcy Króla Rogera czy Harnasiów, jest w tym Karolu Szymanowskim?
To dla nas wszystkich była niespodzianka, jak wiele lat temu, żeśmy pierwszy raz grali tą muzykę i okazywało się, że jak ktoś nie wiedział, że to jest Karol Szymanowski, to zaczynał mówić... No jak Elgar, albo jak Kalman, albo co to jest? Nie znam, świetnie brzmi, nie znam tej muzyki, ale co jakiś czas pojawiają się jakieś konsonanse, które na samym początku nie wiedzieliśmy, czy są świadomie przez niego wsadzone, czy to był po prostu błąd edytorski. Ale jak już wiedzieliśmy, że to jest Karol Szymanowski, to przemyca tam niektóre rzeczy, które są w bardzo świadomy sposób właśnie zapisane. Ale oczywiście, ponieważ on był wtedy we Wiedniu, on pisał to w czasach, kiedy Kalman, prawda, tam królował, no to trzeba było sięgnąć do takiego gatunku muzycznego, który... był akceptowalny przez tamtą publiczność. Prawdopodobnie nigdy to wówczas nie zostało wykonane i to się nie stało faktem w tamtym okresie, jak on to napisał. Gdzieś to zostało schowane do szuflady. No ale po latach żeśmy to odkryli. Dzisiaj możemy mówić, że jesteśmy dumni z tego, że znamy Karola Szymanowskiego od kompletnie innej strony.
Tak, no takie odkrycia rzeczywiście niezwykle rzadko się zdarzają. Na dodatek jeszcze dzieło, nawet jeśli niekompletne, to jednak muzycznie spod ręki kompozytora to jest naprawdę bardzo wyjątkowa rzecz. I od tego rozpoczyna się letni Festiwal Opery Krakowskiej. Co z tych najnowszych produkcji może, bo za chwilę się przyjrzymy po kolei, no ale powiedzmy, że takie rzeczy jak Carmen to muszą być, to może nawet nie będę pana jakoś specjalnie tutaj o te Carmen wypytywać, ale już o Nabucco bardzo chętnie zapytam, bo to właśnie...
Tak, to nasza ostatnia, najświeższa produkcja i produkcja niezwykle udana. Produkcja taka, która chyba przez Kraków była długo wyczekiwana i podjąłem się
też... Nawet się pojawiały jednak dosyć poważne zarzuty tutaj. Muszę to przypomnieć, że oczekiwanie na premierę trwało bardzo długo. No.
Tak, ale żeby być też jakby tutaj fair w stosunku do państwa, to można zrobić premierę, która jest nie do końca przygotowana i która się wydarzy w bardzo krótkim czasie, ale żebyśmy wiedzieli, jak, w jaki sposób się przygotowuje premierę, to ona wymaga dość długiego czasu realizacji i bardzo przemyślanej strategii, jeśli chodzi, z kim chcemy ją robić, w jakim czasie, kto ma zaśpiewać, jakie mają być stroje, jakie mają być dekoracje. I oczywiście można to zrobić na pół gwizdka, ale ja taką osobą nie jestem. Więc jak rozpocząłem pracę, no to być może myślałem, że niektóre rzeczy są przygotowane i do zrobienia. No, było troszkę inaczej. Dlatego ten czas do przygotowania porządnej, dużej produkcji operowej wymagał przynajmniej tych kilku, jak nie kilkunastu miesięcy, żebyśmy wiedzieli, że będzie to zrobione bardzo, bardzo profesjonalnie. No dzisiaj już wiemy, że ta premiera została odebrana niezwykle ciepło i z dużym sukcesem. Taki był cel i kolejne, mam ogromną nadzieję, te rzeczy, które za chwileczkę będą już przychodzić i będą dużo, dużo częściej realizowane, są już konsekwencją tej naszej pracy, że rozpoczynając wtedy przygotowywanie Carmen, już następne rzeczy są w postprodukcji, w przygotowywaniu, więc teraz jeszcze do końca roku wiele rzeczy będzie pokazywane na naszej scenie, ale i nie tylko na naszej, bo tutaj zaczynamy też bardzo poszukiwać i to jest największy problem naszej sceny operowej, że mamy tak naprawdę tylko jedną scenę i ta możliwość pokazywania, bo moglibyśmy pokazywać znacznie więcej naszych produkcji, które jeżeli moglibyśmy zdywersyfikować tą scenę, czyli moglibyśmy się na dwóch, trzech miejscach czy próbować, czy zmieniać dekoracje, żeby pokazywać to publiczności. We wszystkich większych teatrach operowych przynajmniej są dwie, trzy sceny albo są inne miejsca, gdzie można to przerzucić. No Kraków jakoś nie ma szczęścia do tych miejsc cały czas i szukamy alternatywy. Myślę, że niektóre alternatywy za chwileczkę się pojawią.
Ale tu pan dyrektor mnie bardzo zaintrygował. Czy coś możemy więcej powiedzieć o tych majaczących alternatywach?
To znaczy przede wszystkim chodzi o takie zdobycie takich miejsc, gdzie będziemy mogli niektóre produkcje, jak na przykład baletowe, czy jak różne edukacyjne, umieścić w innej przestrzeni, która będzie odpowiadała naszym warunkom akustycznym, ale i również publiczności, a nie będą nam zajmowały przestrzeni głównej sceny, co jest wtedy na niekorzyść spektakli operowych. Jeżeli możemy znaleźć miejsce, gdzie w sposób bardzo profesjonalny możemy pokazać różne produkcje typu, nie wiem, jakichś naszych bajek, czy jakichś tanecznych naszych produkcji, które nie są baletem tradycyjnym, ale są bardzo ważne dla naszych zespołów. I znajdziemy takie miejsce, gdzie oni będą mogli znacznie więcej grać. I jest takie oczekiwanie, a nie będzie to musiało być kosztem tego, że są na scenie i wtedy nie możemy realizować spektakli operowych czy operetkowych, to może się okazać tak, że my do południa możemy spokojnie grać balet, na który zapraszamy bardzo dużo młodzieży czy dzieci i to jest edukacja, a wieczorem w operze grać spektakl operowy. Tak naprawdę zespół chętnie chce pracować, bardzo chętnie chce realizować te wszystkie rzeczy, no a często nas technicznie to blokuje, że nie jesteśmy w stanie w przeciągu 4 czy 5 godzin zmienić dekoracji całych świateł, wywieźć to, bo przecież jesteśmy tak wciśnięci koło Ronda Mogilskiego, że nawet czasami nie możemy
czyli
dojechać
logistyka.
Tirem. Logistyka, prawda?
No tak, to zupełnie jest zrozumiałe i oczywiście w teatrze to nie jest, nie wiem, teatr impresaryjny, gdzie jest pewne rzeczy do minimum są ograniczone, to po prostu jest teatr pełną gębą i przedstawienie potrzebuje przestrzeni, ale to muszę dopytać, a gdzieś pan zagląda w jakimś kierunku konkretnie, czy to miejsce już możemy jakoś...
To znaczy, my już podczas tego festiwalu wchodzimy w przestrzeń na przykład studia S3 do Łęgu, gdzie będziemy na początku czerwca, bo 1 i 2 czerwca pokazywać Karminę Burane Karla Orffa. I tam oczywiście to jest bardziej kwestia w tej chwili sprawdzenia tego miejsca i pokazania tej nowej przestrzeni. I ta przestrzeń oczywiście nie jest na spektakle operowe czy spektakle operetkowe, ale ta przestrzeń jest niezwykle ważna dla naszej edukacji, dla tego, co będziemy mogli tam pokazać, szczególnie dla młodzieży, dla rodzin, którzy być może z jakiegoś swojego wewnętrznego strachu nie chcą przekroczyć progu jeszcze opery, bo to ich troszkę ogranicza. Ale do telewizji jeszcze w takim miejscu, która ma ogromną swoją historię, bo tak naprawdę wiele osób widzi ten budynek tylko z zewnątrz. My jeszcze go pamiętamy, jak on tętnił życiem. Dzisiaj trzeba go nas na nowo ożywić i trzeba zrobić w tym miejscu, bo zaplecze jest znakomite. Wszystko tam jest. Są fantastyczne parkingi. Jest coś, co przyciąga, czyli ta magia telewizji z zaplecza. A z drugiej strony możemy pokazać coś, co jest dla młodzieży, dla całych rodzin niezwykle ciekawą ofertą. I my będziemy już od października chcieli tam realizować bardzo dużo naszych produkcji, które staną się taką naszą alternatywną drugą sceną. Niezależnie rozpoczynamy też współpracę bardzo ciekawą, myślę, z Akademią Muzyczną w Krakowie i będziemy wchodzili na ich scenę przy Tomasza, a my dotykamy ściany a ściany ze studiem baletowym i naszym budynkiem baletowym. I właśnie tam będziemy chcieli realizować różne rzeczy, które będą we współpracy z Akademią Muzyczną, ale i również będą ofertą, którą Akademia Muzyczna nie ma. Bo właśnie taka przestrzeń jak właśnie baletowa, taka przestrzeń jak taneczna jest ubogaceniem, ale i również alternatywną w tym właśnie miejscu, które z muzyką jakże bardzo jest związane, bo przecież tworzy dla nas przyszłych pracowników i osoby, które z tą operą też będą się spotykać na co dzień. Przecież wokaliści fantastyczni, których mamy też z młodego w tej chwili castu, czy nauczycieli, którzy właśnie w tej Akademii Muzycznej uczą, a są naszymi pracownikami, to musi się wspólnie zazębiać. Poza tym też, jeśli chodzi o tę współpracę, odkąd jakby przyjechałem, to pracujemy i współpracujemy z Filharmonią Krakowską, czy właśnie w już wspomnianym Nabucco, gdzie podwoiliśmy prawie chór, mając chór i operę.
Bo Nabucco to chóry, prawda?
Ale za chwileczkę wejdziemy w przyszłym sezonie w następne duże produkcje, które będą wymagały właśnie wzmacniania chórów, wzmacniania zespołów. I będąc w Krakowie i mając tak znakomite zespoły, właśnie współpracujemy razem i wzmacniamy się. My właśnie w tym Karminie Buranie Orffa będziemy też mieć wzmocniony chór właśnie, o chór też Filharmonii Krakowskiej, więc ta masa dźwięku będzie niezwykła, ale i również będziemy chcieli współpracować przy różnych następnych produkcjach, wykorzystując też inne zespoły, bo taka potrzeba jest, bo dzięki temu będziemy też i my poznawać repertuar bardziej symfoniczny, jak i nasi filharmonicy będą spróbują się właśnie w tej takiej przestrzeni operowej i właśnie podczas tego festiwalu. Ostatnia produkcja, która będzie wykonana i premierowa będzie w połowie lipca, będzie w całości wykonana przez zespół Filharmonii Krakowskiej i to jest Hrabia Ory, który 11 i 13 lipca właśnie zakończy nasz festiwal letni, a cała produkcja przyjedzie właśnie z Filharmonii Krakowskiej do nas i będziemy właśnie wspólnie z naszym zapleczem też technicznym wspierać ich nad przygotowaniem tej produkcji. Ona później wyjedzie za granicę, bo zespół właśnie będzie pokazywał między innymi tą, jak i inne produkcje Rossiniego w już zaprzyjaźnionym festiwalu we Włoszech.
No, właśnie próbuję sobie przypomnieć, ale chyba takiego wykonania w Krakowie nie było dotąd.
Nie było.
Tego Rossiniego nie było na
nie
pewno.
Było, nie było i to myślę, że to będzie...
A to będzie sceniczne.
To będzie pełna produkcja sceniczna. Więc to jest kolejna premiera, która tak naprawdę jest we współpracy. Ja już nie mówię o wcześniejszej też baletowej naszej. Wspominaliśmy tu o Carmen, ale tutaj...
Ale
też...
Carmen to jest to skomplikowane tak. Tym razem, prawda?
A teraz pokażemy igraszki miłosne Carmen, które są o tej samej bohaterce, ale kompletnie inaczej zatańczone, pokazane właśnie na głównej scenie przez nasz zespół baletowy w pomyśle inscenizacji naszego kierownika pana Jacka Teskiego. No i ze znakomitą muzyką w dwóch aktach to pokażemy, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam, bo sam jestem ciekaw, jak to zostanie pokazane, chociaż znam cały pomysł, znam realizację, wiem, jak będą wyglądały kostiumy i cała dekoracja, ale naprawdę warto będzie uczestniczyć w tym spektaklu, bo będzie wyjątkowo.
No tak, poza tym Carmen to jest jeden z tych najmocniejszych tytułów ze świata muzyki operowej, baletowej i właściwie można powiedzieć taki żelazny punkt repertuaru teatru muzycznego. Ale rzeczywiście spektakl baletowy może być niespodzianką, bo operę znamy, ale, tak. Ale za każdym razem jednak balet to jest interpretacja.
I tak, i przede wszystkim myślę, że co jest ważne, że faktycznie w tym spektaklu uczestniczą ludzie, którzy są z tym tańcem naprawdę całe życie związani. Mm-hmm. Oni będą chcieli przedstawić tą historię od innej strony, pokazać tak naprawdę historię Carmen od momentu, jak ona była małą dziewczynką. I jakby cała jej historia, nie tylko tą, którą my znamy z opery, ale nie będę zdradzał tu szczegółów, bo naprawdę będzie to niezwykle ciekawy spektakl. Mm-hmm. Bardzo roztańczony i niezwykle jakby dający dużo takiej energii, energetyki. I nic mi innego nie zostaje, jak zaprosić na niego.
A, bo... a muzyka tutaj będzie jeden do jednego? Opera czy inne utwory?
Nie. To będzie... Ja próbuję podglądać, żeby mnie
słusznie.
Nie,
dosyć tak. Dużo jest w tych planach, więc... Akurat w przypadku spektaklu baletowego wszelkie możliwe składanki i kolaże są możliwe. Ale nadal tego nie mamy. Tak.
Już Państwu powiem, bo na razie właśnie próbuję znaleźć się w tych wszystkich moich zapiskach. A to wrócę do tego.
Wrócimy do tematu, oczywiście. To jest absolutnie techniczny tylko temat. To ja jeszcze na moment bym do Nabucca wróciła, bo tak, to jest właśnie ta ostatnia premiera. Możemy coś o idei tego spektaklu opowiedzieć? Ja się przyznam akurat, że na premierę nie dotarłam, więc nadrabiam, bardzo często się tak zdarza, że na letnim festiwalu nadrabiam pewne sezonowe zaległości i na pewno będę chciała Nabucco zobaczyć na festiwalu, więc jakieś dwa słowa wprowadzenia nam się przydadzą.
Tak, Nabucco, zależało mi, żeby to Nabucco było taką historią, która będzie pokazana dość tradycyjnie. Jeśli chodzi o swoją reżyserię, jeśli chodzi o swój przekaz, żeby muzyka przede wszystkim była na pierwszym planie i żeby się to bardzo broniło, jeśli chodzi o to źródło, czyli partyturę i ten przekaz. Mm-hmm. Długo żeśmy rozmawiali, dlatego też tutaj właśnie na samym początku mówiłem, jak długo ten czas produkcyjny trwa. Rozmawialiśmy i z kierownikiem muzycznym, i z panią reżyser, i z całym składem realizatorów. Jak podejść do tego dzieła, które tak naprawdę wszyscy świetnie znają. Było zrobione na każdą stronę i wiele pomysłów już zostało.
Trochę casus Carmen,
prawda? Właśnie zostało już pokazanych. I ponieważ sam jestem muzykiem, dyrygentem, powiedziałem, słuchajcie, muzyka, najważniejsza muzyka. Fantastyczni soliści, znakomity duży chór, bo to jest, jak już żeśmy wspomnieli, pierwszoplanowy wykonawca tego dzieła. znakomicie przygotowana orkiestra, nasza orkiestra, która jest świetna, ale musimy mieć każdą nutę zrobioną, przemyślaną, żeby nie było tak zwanych przebiegów, bo to znamy. I tak żeśmy do tego podeszli. A cała reszta to muszą być piękne kostiumy, pomysł realizacyjny, no i ruch sceniczny, który musi być od początku do końca prawdziwy. To nie ma być zespół przesuwany z kulisy w kulisę,
no tak,
tylko każde słowo musi być zrozumiałe i dlatego musimy poznać to dzieło na nowo, chociaż wielu wykonawców jeszcze z czasów, jak żeśmy to grali w Teatrze Słowackiego, tak, zna ten utwór.
Tak, grało tak, tak. Ja pamiętam tę inscenizację.
Setki
tak.
razy. Była zresztą bardzo dobra.
Tak, tak. Muzycznie była bardzo ciekawa.
Tak. Już była wyeksploatowana. No, już te kostiumy, to wszystko miało tak. wiele lat, bo już przecież ono grane było przez 20 parę lat. To Nabucco. Jeszcze, jak ja pamiętam właśnie z czasów pani Ewy Michnik. Natomiast to był świetny spektakl, tylko on już miał swój kurz na sobie. On już potrzebował oddechu. I te kolejne 20 lat przerwy dało nam tę perspektywę, gdzie mogliśmy na świeżo do niego podejść. I okazało się, że ta świeżość realizatorów dała nam tutaj niezwykłą taką... I coś jest jeszcze ważne. Nikt z tych realizatorów, oprócz Florencji, który robił to wielokrotnie w różnych miejscach świata, nikt z tych realizatorów nie realizował Carmen wcześniej. Czyli oni do tego...
Mówimy o Nabucco czy Carmen?
Mówimy o Nabucco.
Tak, tak, tak.
Oni
tak.
podeszli do tego na świeżo. Oni robili pierwszą swoją inscenizację tego spektaklu. I to zadziałało. Oni się po prostu tak nakręcali tym i tak
i zachwycili się po prostu tym utworem.
Nad
tak.
każdym tak. taktem, nad każdą nutą, że wyszedł spektakl niezwykle prawdziwy. Również dla wykonawców, którzy często w tej roli już byli gdzieś wcześniej obsadzani i mogli powiedzieć, znamy tą rolę świetnie. A ona jednak się okazała taką świeżym podejściem do tego dzieła. Udało nam się zaprosić znakomitych solistów i oni zrobili magię na scenie i no i na tą magię państwa zapraszam.
To od razu tutaj bym się jeszcze zatrzymała chwilę, bo jest, myślę, że może ostatnio nie stracił trochę na intensywności, ale taki już stary spór wpisany w interpretację utworów operowych. Po jednej stronie jakaś tam, nazwijmy to, awangarda, poszukiwania formalne, po drugiej stronie jednak
tradycja,
partytura, muzyka i chciałam pana dyrektora o to zapytać, bo rozmawiamy właśnie o Nabucco, tam rzeczywiście muzyka jest potęgą w tym utworze, więc to się broni tak naturalnie, ale czy jest pan po stronie tradycji operowej, czy publiczność też z trudnością przyjmuje często te eksperymenty?
Ja powiem tak, że...
Ale ja nie jestem przeciwna.
Nie, ja osobiście, jakbym miał od razu odpowiedzieć, to powiedziałbym, że jestem za tradycją. Ale przede wszystkim za prawdą w tym, co pokazujemy. Jest bardzo wiele. I widziałem też, jeżdżę po świecie, oglądam różne inscenizacje i niektóre mnie absolutnie zaskakują. To znaczy jestem tak zachwycony pomysłem nowego podejścia do danego dzieła, które wszyscy na przykład znamy, czy nie wiem, Don Giovanni, czy Aida, czy obojętnie jakie dzieło, gdzie mamy jakieś swoją w oczach wyobraźnię, jak to powinno wyglądać. I okazuje się, że ktoś miał tak niesamowity pomysł na to, że on otworzył następne pokłady odkrywania tego dzieła. Ale jest wiele inscenizacji, które niestety są byle jakie. To znaczy jest zlepek pomysłów, który się absolutnie nie łączy w całe dzieło. I wtedy, chociażbyśmy mieli najlepsze wykonanie muzyczne, to ten brak pomysłu na zrealizowanie tego dzieła, właśnie unowocześnienie go, no przeszkadza w oglądaniu,
tak, często
w słuchaniu.
Jest to zabieranie widza w ślepą uliczkę tak. właśnie pomysłów, które niby są błyskotliwe, ale właśnie tak. trudno je zrealizować, ponieważ nie są w relacji z tekstem. No, są
I,
właśnie w relacji
i często
z
również nie kupują tego artyści, którzy
tak.
to grają.
Tak.
I oni nie wchodzą w jakby w rolę tego głównego bohatera czy bohaterów, tylko odgrywają coś...
No, dystansują się i często widz to czuje. No dobrze, ale panie dyrektorze, nie zmierzamy w takim kierunku, nie, że wszystko będzie na kolanach,
nie,
po Bożemu.
Absolutnie. To znaczy, no, szczególnie jeśli chodzi o to Nabucco, to mogę państwu... No, ja już jestem trochę po tej drugiej stronie, więc jakby nie chciałbym chwalić czegoś, co udało nam się zrealizować, ale gwarantuję państwu, że wszyscy, którzy przyszli i nawet byli krytyczni na samym początku, co zobaczą, no powiedzieli wow. Czyli mamy światową inscenizację Nabucco w Krakowie, którą warto promować i wiemy doskonale, bo bilety, jak tylko wystawiamy ten tytuł w tej chwili do sprzedaży, to po kilku minutach nie ma już biletów, więc jest oczekiwanie duże, ale i również to, że ta informacja, jakie to jest dzieło, jak zrealizowane, rozeszła się bardzo szerokim echem, co mnie bardzo cieszy.
Teraz tak, mamy kilka wydarzeń, spektakli repertuarowych tutaj w harmonogramie, w repertuarze letniego festiwalu, ale są takie też jednorazowe, typu operowa klisza na przykład, albo zobaczyć dźwiękiem operę.
Nie wiem, czy wszyscy państwo wiecie, ale na ulicy Rakowickiej, czyli bardzo niedaleko nas, jest przepiękne muzeum fotografii w Krakowie. To jest w połowie ulicy Rakowickiej między kościołem Karmelitów Bosych a cmentarzem rakowickim po lewej stronie vis-a-vis jednostki wojskowej, gdzie jest znakomita przestrzeń do łączenia obrazu właśnie utrwalonego na kliszach, na zdjęciach, z miejscem, gdzie można posłuchać muzyki. I wspólnie z dyrektorem właśnie tego muzeum stwierdziliśmy, że ponieważ jesteśmy w tej samej dzielnicy, to jesteśmy wesołej, jesteśmy w takim miejscu, gdzie możemy na rzut kamieniem tych naszych artystów pokazywać, przeniesiemy ich właśnie w takie cykl koncertów, które będą takim cyklem recitali, takim spotkaniem z różną muzyką. Czy to będzie muzyka operowa, czy operetkowa, czy musicalowa, która będzie też jakby takim przeniesieniem w przestrzeń właśnie, która jest na zdjęciach uwiecznionych przez czasami niekoniecznie osoby, które się fascynują tylko operą czy operetką, ale czasami fantastycznymi różnymi innymi obrazami, czy z Krakowa, czy z wielu miejsc, w zależności jaka tam wystawa wtedy będzie pokazywana. I ponieważ nasi artyści bardzo często są zapraszani też w różne miejsca, to stwierdziliśmy, pokażmy też taką przestrzeń, która jest wokół nas, a o której czasami nawet nie wiemy, ponieważ ja mieszkam tutaj w tej przestrzeni, tutaj w tej ulicy, tej dzielnicy Wesoła, to sam dopiero korzystając z tej współpracy powędrowałem, żeby to muzeum odwiedzić i ponieważ jestem też takim lokalnym patriotą, to wychodzę z założenia, że i czasami wiele naszych melomanów zaprowadzimy w tamtą przestrzeń, żeby oni też zobaczyli, jak wiele pięknych przestrzeni w Krakowie jest, które mogą też przyjąć właśnie naszą muzykę operową, ale i również poszerzymy grono, mam nadzieję, naszych odbiorców o osoby, które właśnie są zafascynowane zdjęciami zakochane w starych fotografiach i one, mam nadzieję, że w drugą stronę przyjdą do nas do opery.
To będzie forma koncertów?
To będzie forma cyklicznych koncertów. To jest pierwsze takie wejście właśnie teraz. O ile dobrze pamiętam, to jest chyba w czerwcu. Tak?
To jest w maju jeszcze.
Tak, to jest w maju.
25 maja.
A potem jeszcze w lipcu będzie, a potem już będziemy cyklicznie to robić w przyszłym naszym sezonie i mam ogromną nadzieję, że to się będzie cieszyło. To będzie bardzo kameralne. To będzie takie wyjątkowe, gdzie tych artystów będziemy mieć na... będziemy jakby obserwować ich każdy gest i mimikę, bo to będzie bardzo blisko wszystko, ale mam nadzieję, że niezwykle tak, no, tak po krakowsku, tak w takich
bardziej salonowa sytuacja, właśnie, tak? Chociaż szklany kubik już jest takim bardziej współczesnym kontekstem. Tak. I to rzeczywiście jest bardzo, bardzo fajna przestrzeń do spotkania.
Tak, ale i również do Opery Krakowskiej zapraszamy też zespoły podczas tego festiwalu z różnych miejsc, nie tylko Polski, ale i świata. Przyjedzie do nas amerykańska orkiestra, która już bardzo niedługo, bo 12 maja, czyli pod koniec tego tygodnia, przyjedzie z niezwykłym programem. Większość z Państwa zna film Purpurowe skrzypce i zna historię tego niezwykłego instrumentu Stradivariusa, który był właśnie jakby takim pomysłem na zrealizowanie tego filmu. Ale przyjedzie właścicielka obecna tego instrumentu, która jest niezwykłą skrzypaczką, Elizabeth Pitcoin, która będzie wykonywała właśnie muzykę na tym instrumencie z tego filmu. Mariusz Smoli, który jest naszym wspaniałym dyrygentem, a który na co dzień mieszka w Houston w Stanach Zjednoczonych, podjął się właśnie takiej misji, żeby na trasę koncertową zabrać zespół ze Stanów Zjednoczonych i żeby przyjechać i pokazać tą muzykę tutaj w Polsce i korzystając z tego, że będzie na trasie swojej niedaleko Krakowa, podjąłem decyzję, żeby go zaprosić i żeby ten niezwykły instrument, ta niezwykła muzyka mogła wypełnić salę naszej opery.
To prawdziwe święto.
I dlatego, naprawdę wszystkich, których myśmy to nazwali tak, jak w Stanach ten film miał oryginalną nazwę, czyli Red Violin, ale to jest, u nas to było Purpurowe skrzypce, natomiast przepiękna muzyka, niezwykła historia, oni będą podczas całego tego koncertu też wykonawcy opowiadać. No, dotknięcie wyjątkowe, bo będzie można z bliska zobaczyć instrument, który ma no, kilkaset lat i który no, jest takim no, rarytasem, jeśli chodzi o wiolinistykę świata.
Sporo widział ten instrument, dużo więcej niż
dużo
wszyscy jesteśmy w stanie.
Takich szczególnie mrocznych historii, bo to instrument, który no gdzieś tam, dlaczego ma taki wyjątkowy kolor? No to gdzieś było powiedziane, że być może do tej farby była gdzieś tam wsadzona kropla krwi, która miała dać mu taki wyjątkowy, niezwykły kolor, ale i również niezwykłą historię.
Tak, czyli to jest jedno z wydarzeń. Chyba dzisiaj nie o wszystkich będziemy w stanie powiedzieć. Najważniejsze, że omówiliśmy te w najbliższej perspektywie majowe. Po prostu trzeba będzie się jeszcze spotkać.
Powiedzmy jeszcze tylko o Wawelu.
Właśnie, no
powiedzmy
tak,
o Wawelu.
Tak, no to na koniec Wawel to jest...
5 lipca przepiękny spektakl, który pokażemy na Wawelu, czyli Toska, ale w gwiazdorskiej obsadzie. Będziemy mieli fantastycznych solistów, bo wśród solistów, żeby też nie przekręcił i powiedział o nich, będzie i Andrzej Dober. Już jak chcę coś szybko zobaczyć. Tak, ale w roli Toski Izabela Matuła, którą pamiętam jako jeszcze studentkę Akademii Muzycznej w Krakowie i która pierwszą swoją operę właśnie w Krakowie zrealizowała w naszym Barbakanie. I to była Wesele Figara. Ona wtedy pierwszy raz zaśpiewała pełną swoją operę, jeszcze jako studentka ostatniego roku. Potem poszła w świat i po latach możemy ją zaprosić do wykonania właśnie do pierwszoplanowej roli tytułowej Toski w takim miejscu na Wawelu, gdzie no, każdy o tym będzie na pewno mówił. To już 5 lipca, a dzień później, tego jeszcze nie ma, Państwo się dowiecie pierwsi o tym, znowu Plejada Gwiazd i mam nadzieję, że jutro albo pojutrze to się pojawi na stronie internetowej. Wielka gala. Gala dla nas taka zamykająca festiwal, chociaż jeszcze tydzień później właśnie ten Rossini się pojawi w naszym gmachu. Ale tam nasi soliści, którzy zdobywają największe światowe sceny, śpiewają na co dzień już w Metropolitan Operze, w Covent Garden, śpiewają na festiwalu wagnerowskim, więc nie będę mówił dzisiaj ich nazwisk, myślę, że zaczynacie się domyślać, o kim mówię.
Oczywiście.
I te osoby będą na Wawelu śpiewały taką galę podsumowującą, ale i również zapraszamy młodych artystów, którzy zdobyli na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach wokalnych pierwsze nagrody, a są naszymi Polakami i ich udało się zaprosić do Krakowa i oni z tymi gwiazdami zrealizują swoją galę właśnie na Wawelu. To już będzie 6 lipca.
No to czekamy na potwierdzenie tych nazwisk, których się domyślamy, no ale rozumiem, że proceduralnie jeszcze
tak,
wszystko
tak,
musi dojść do finału.
Nie chcemy wyprzedzić tego, żeby wszyscy mieli równe szanse.
Tak. To jeszcze tylko dosłownie już bardzo szybko ostatnie pytanie. Czy coś już wiemy o przyszłym sezonie? Czy dzisiaj możemy już trochę uchylić rąbka tajemnicy, chociaż podać jakieś tytuły, nazwiska?
To znaczy, jeśli chodzi o to, co już mówiłem wcześniej, to faktem jest, że 9 listopada to jest taki nasz jubileusz, właśnie już 70-lecia opery i podczas tego jubileuszu będzie prawykonanie światowe opery Bona Sforza w kooprodukcji z teatrem Teatro Petruccelli w Bari. I u nas się pojawi ta premiera pierwsza, potem dopiero pojedzie do Bari. Pan Krause napisał muzykę, Michał Znanecki to wyreżyseruje. Przepiękne kostiumy, fantastyczna obsada. O niej jeszcze na początku sezonu będziemy mówić. W tej chwili planujemy te wszystkie rzeczy, czekamy. Nuty już do nas spływają, mamy partyturę, mamy całe libretto. Historia niezwykła, bo historia jakże ważna dla Polski, jakże ważna dla Krakowa, ale i również dla Bari. I mam ogromną nadzieję, że takim dużym mostem połączymy faktycznie te nasze dwa miasta i dwa kraje. I znowu coś wyjątkowego, nowego, świeżego, a mówiącego o naszej historii, która się wydarza wiele, wiele lat temu. Takie spektakle operowe zawsze są wyzwanie, bo wszyscy patrzymy na to z takim świeżym patrzeniem, ale już mamy dużo doświadczeń, bo przecież nie pierwsza taka opera w Krakowie się odbyła i ona tu zaczęła swoje pierwsze życie i potem szła w świat. Wanda, którą niedawno żeśmy zrobili, również pokazuje taką wyjątkowość tego spektaklu, bo jeżeli coś jest niezwykle dobrze napisane i ma historię, która dotyka takich prawdziwych bohaterów, nie tylko jest ważna do posłuchania, ale przede wszystkim otwiera nam księgi historii. Całkiem niedawno realizacja naszego Kopernika, którą żeśmy pokazali, jakże dużo dała nam wszystkim wiedzy o tym wyjątkowym naszym Polaku, który tak naprawdę znany był tylko z wąskiej swojej działalności przez ostatnie lata. No więc jakby docieramy do bardzo wielu takich źródeł, gdzie przez muzykę chcemy edukować, chcemy pokazywać, jakie to jest istotne i ważne, bo im bardziej będziemy my otwarci na tą edukację, tym więcej potem naszych dzisiaj młodych, a później już odbiorców i melomanów będzie do nas wracało z dużo większą wiedzą i z dużo większymi wymaganiami do nas, jak chcą odbierać tą właśnie operę.
No tak, ma to sens, zdecydowanie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. 25-letni Festiwal Opery Krakowskiej przed nami. Spotykamy się 10 maja w piątek. Loteria na mężów, czyli narzeczony numer 60, numer 69.
Tak.
To będzie początek, a potem ktoś policzył te spektakle? Na pewno nie, bo...
Chyba nie, ale jest ich dużo, faktycznie jest, jest ich dużo.
Jest kilkadziesiąt pozycji.
Tak.
Skoro jubileusz, to nie mogło być inaczej.
I oczywiście nie, wiele jest jeszcze rzeczy, których tutaj nie mamy wpisanego w sam festiwal, ale to są te nasze spotkania z młodzieżą, z najmłodszymi, które są cykliczne. Będziemy 1-2 czerwca oczywiście dedykować rzeczy młodzieży. Będzie występ studia baletowego, będzie fantastyczna przygoda też z naszymi bohaterami Wiolinka. No, oferta jest, mam nadzieję, bogata. Będziemy teraz dbać o to, żeby kolejne festiwale były jeszcze bardziej wyjątkowe.
Bardzo dziękuję. Profesor Piotr Sułkowski, dyrektor Opery Krakowskiej, dzisiaj był moim i Państwa gościem.
Dziękuję i zapraszam do opery.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.